radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego wykładu radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład, zatytułowany Zanim Słowo stało się ciałem, poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. W naszym ostatnim spotkaniu powiedzieliśmy o trzech etapach powstawania, kształtowania się dobrej nowiny Jezusa Chrystusa, dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Powiedzieliśmy, iż najpierw było wydarzenie Jezusa, Jego życie, głoszenie dobrej nowiny, męka, śmierć i zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie. Później był czas ustnego przekazywania opowiadań o Jezusie Chrystusie, potem zaś nastąpiło spisanie tego wszystkiego. Powstały cztery Ewangelie, dziś nazywane kanonicznymi. My chcemy w czasie naszych wykładów próbować docierać do tego obrazu Jezusa, do tych wydarzeń, które bezpośrednio łączą się z Mistrzem z Nazaretu. Obecny czas Bożego Narodzenia w sposób oczywisty prowadzi nas do tajemnicy Betlejem, gdzie Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
W Betlejem Jezus stał się Bogiem z nami w sposób widzialny. Ewangelia według świętego Łukasza kreśli bardzo dokładnie to wydarzenie. Kreśli okoliczności historyczne, wzmiankuje ówczesnych władców. Święty Łukasz opisuje przybycie pasterzy, inny ewangelista Mateusz opisuje przybycie magów. Wszyscy oni koncentrują się jednak na wydarzeniu narodzenia Jezusa Chrystusa. Na chwili, kiedy Jezus staje się widzialnym między nami. Wspominany jednak święty Łukasz pisze, że wszystko zaczęło się w Nazarecie, że wszystko zaczęło się od wydarzenia zwiastowania. Wtedy to bowiem w Nazarecie, jak zapisze święty Jan, odwieczne Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
W ten sposób, patrząc na historię Jezusa, można zadać inne pytanie. Można zapytać, czy rzeczywiście wszystko zaczęło się od Nazaretu. Można zapytać, a co było przed Nazaretem? Gdzie był Jezus, zanim stał się Bogiem? Człowiekiem w łonie Maryi?
Chrześcijanie pierwszego wieku szukali źródeł poznania swojej wiary. Chcieli badać to wszystko, co łączyło się dla nich z tajemnicą Jezusa Chrystusa. Wydaje się, że taką próbą zgłębienia wiary jest prolog Ewangelii świętego Jana. Tekst prologu czwartej Ewangelii jest tak naprawdę nade wszystko próbą zgłębienia tajemnicy preegzystencji Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie chcieli bowiem zobaczyć, chcieli poznać, kim był Jezus, zanim dokonało się Jego narodzenie, zanim stało się faktem niezwykłe zwiastowanie i poczęcie w Nazarecie, zanim, jak mówimy, Maria stała się niezwykłą monstrancją, w której został ukryty Zbawiciel. Powstała około 75 roku Ewangelia według świętego Łukasza. Ziemskie dzieje Mistrza z Nazaretu rozpoczyna od sceny zwiastowania. Pierwsi jednak chrześcijanie chcieli wiedzieć, co się działo wcześniej z Jezusem.
Zatem prolog Ewangelii według świętego Jana jest tekstem starochrześcijańskim, będącym świadectwem refleksji pierwszych chrześcijan nad dziejami Jezusa przed wydarzeniem zwiastowania.
Jeśli skoncentrujemy się jedynie na osobie Jezusa Chrystusa, to zobaczymy, że prolog Ewangelii Jana składa się niejako z trzech części. Pierwsza to kwestia preegzystencji, to odpowiedź na pytanie o dzieje Jezusa przed zwiastowaniem. Druga część kreśli przekaz o zwiastowaniu, o zamieszkaniu Jezusa między nami. Trzecia mówi o Jego widzialnych narodzinach. Mówiąc jednak o prologu Ewangelii Jana, który słyszeliśmy w pierwszy dzień świąt, mówiąc o nim, pamiętać należy, że nie jest to tekst, który powstał od razu. Podobnie jak cała czwarta Ewangelia, taki prolog jest wynikiem kompilacji, składania wcześniejszych tekstów. W porównaniu z tekstem Ewangelii, która ma charakter narracyjny, prolog zawiera elementy poezji, stąd też często określany jest mianem hymnu. Niewątpliwie prolog jest świadectwem refleksji pierwotnego Kościoła nad tajemnicą Jezusa. W sposób szczególny jest świadectwem refleksji nad czasem, nim Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Tekst zatem prologu nie powstał w jednym czasie i nie jest dziełem jednego autora.
Liczni komentatorzy wskazują, że prolog nie stanowi zwartej jednostki literackiej. Stąd też komentatorzy podejmują się wskazać w obecnym tekście prologu Jana tak zwany starożytny tekst, który stał u początku pieśni o słowie. Zasadnym zatem wydaje się uznanie, że pierwotnie istniał hymn, który miał swój fundament starotestamentalny. Ten przedjanowy hymn kreślił prawdę o preegzystencji i o inkarnacji słowa. Ukazywał słowo jako osobę oraz proklamował słowo jako Boga. Analizując poszczególne wyrażenia prologu, mając na względzie brak jedności w słownictwie i w stylu, czy też występujące pojęcia w tym prologu, których przecież brak w czwartej Ewangelii, mając również na względzie połączenia poszczególnych wersetów, ich treść czy budowę, można wyróżnić fragmenty w prologu, które z pewnością należały do pierwotnego, tak zwanego przedjanowego tekstu, hymnu. Poszczególni egzegeci różnią się w sposobie odtwarzania i w sposobie interpretacji tego bardzo starego chrześcijańskiego hymnu.
Skąd zatem źródła tego janowego prologu? Jak kształtował się ów hymn i jak możemy dotrzeć do tego przedjanowego tekstu?
Podstawą dla powstania prologu były wersety, które przedstawiały losy Słowa Bożego w świecie. Pierwotny hymn kończył się aklamacją będącą wyznaniem wiary i uwielbieniem. Wspólnota janowa, najprawdopodobniej w Efezie, przejęła ten wczesnochrześcijański hymn i przepracowała, podkreślając prawdę, że tajemnica zbawienia została objawiona i dokonana w Jezusie Chrystusie. Zostały dodane pozostałe wersy, dziś obecne w prologu. Dodanie to miało za zadanie dostosowanie chrystologii hymnu do chrystologii Ewangelii Jana. W ten sposób hymn miał stać się prologiem przekazu Ewangelii Jana. Mając na względzie opinię badaczy, można wskazać ten pierwotny i najstarszy tekst, który posłużył autorowi czwartej Ewangelii za bazę do stworzenia prologu. Ten starochrześcijański hymn, który stoi u podstaw dzisiejszego prologu, mógł brzmieć następująco. Na początku było Słowo, a Słowo było przy Bogu i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Na świecie było, a świat przez Nie stał się, ale świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli. Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas, a z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę za łaskę. Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska przez Jezusa Chrystusa.
Czy znamy miejsce, gdzie ta najstarsza część hymnu powstała?
Przedjanowy hymn powstał, a potem kształtował się w społeczności Kościoła w Efezie. Do Efezu przybywa z Jerozolimy święty Jan. W Efezie również mamy grób świętego Jana. Ale ciekawym jest, że hymn, ten przedjanowy hymn, jest bliski w swoim przesłaniu innemu hymnowi zapisanemu w liście do Filipian. Również bowiem drugi rozdział listu do Filipian, hymn o uniżeniu i wywyższeniu Chrystusa, jest jednym z najstarszych tekstów wczesnochrześcijańskich. Również także drugi rozdział Filipian zawiera myśl o preegzystencji Chrystusa. Oba teksty, i prolog, i hymn z listu do Filipian, relacjonują, opowiadają i uczą historii Jezusa. Są one historią zbawienia w formie hymnów. Jednak prolog z czwartej Ewangelii koncentruje się zasadniczo na preegzystencji i inkarnacji. Stąd też u Jana nie ma elementów soteriologicznych. Ostateczny autor prologu nie zawiera w nim elementów odnoszących się do śmierci Jezusa, do Jego wywyższenia, jak to ma miejsce w liście do Filipian. W prologu janowym, jak również w stojącym u jego podstaw starym hymnie, autor koncentruje się na zbawczym działaniu Słowa, które przed wcieleniem jest światłością dla ludzi, po wydarzeniu zaś wcielenia jest źródłem łaski i mocy. Ów powstały w Efezie stary hymn powstał wcześniej. Jego autorem mógł być schelenizowany jakiś judeochrześcijanin. Znamiennym jest, że tak przedjanowy hymn, jak i ta pieśń o uniżeniu Chrystusa z listu do Filipian powstały w Efezie.
Znając ten przedjanowy hymn, możemy pokusić się o odczytanie jego pierwotnego znaczenia, pierwotnej treści. Możemy posłuchać, jak patrzyli pierwsi chrześcijanie na tajemnicę preegzystencji, tajemnicę przedwcielenia Jezusa.
Ośmiostrofowy hymn, pieśń, rozpoczynało stwierdzenie podkreślające praistnienie Słowa oraz ukazanie jego stosunku do Boga Ojca. Przedjanowy hymn rozpoczyna uroczyste ogłoszenie: na początku było Słowo, a Słowo było przy Bogu i Bogiem było Słowo. Słowo, które było u Boga i które było Bogiem, było na początku w znaczeniu, że było przed wszystkim. Bycie w początku oznacza ponadczasowość, wieczność, oznacza istnienie poza i ponad czasem. Boskie Słowo było w początku, było zatem w dziele stworzenia świata. Nade wszystko jednak autor wskazuje, że to Słowo przychodzi do nas z wieczności i ktokolwiek pozostaje w stosunkach z tym Słowem, jest w relacji, w stosunku z samym Bogiem żywym. Słowo jest w początku wszystkiego. Ono jest w Bogu, ono jest Bogiem. Chrystus jest Słowem Boga. Słowo istniało, gdy Bóg przystępował do stwarzania świata. Słowo zatem istniało przed wszystkimi stworzeniami. Nie należy Bóg Słowo do świata istot stworzonych. Bóg stwarza świat przez Słowo, które istniejąc równocześnie wpisuje się w dzieje świata stworzeń. To Słowo jest z tymi dziejami nierozerwalnie związane. Preegzystujące, żyjące Słowo działa w świecie. Pierwszy wers hymnu podkreśla, że Słowo było, istniało. Zostaje zatem ukazana trwała preegzystencja, trwałe istnienie Słowa. Żaden tekst nie mówi o stworzeniu Słowa. Przeciwnie, pierwsze zdanie hymnu wskazuje, że Słowo zawsze było. Uznanie preegzystencji Słowa należy rozumieć jako sposób istnienia właściwy Słowu jako Bogu. Można powiedzieć, że Słowo istnieje nie tyle wcześniej, ale istnieje inaczej niż świat. Jest poza i ponad światem. To Słowo zawsze jest. Określenie było wskazuje, że Słowo istniało w sferze Boga w sposób całkowicie autonomiczny, tak jak istnieje prawdziwa osoba. Ukazując ponadczasową egzystencję Słowa, które w pewnym momencie historii świata stało się ciałem, hymn podkreśla boskie pochodzenie Jezusa Chrystusa, podkreśla zrodzenie Jezusa Chrystusa. Słowo, które w tajemnicy wcielenia stało się ciałem, jest osobą inną niż Bóg Ojciec, jakkolwiek to Słowo, Bóg Słowo jest zawsze z Bogiem złączone.
Starochrześcijański hymn wieści, iż wszystko stało się przez to Słowo. Czytamy w hymnie: wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało.
Ten drugi krok, kolejna część hymnu, podkreśla rolę Słowa w dziele stworzenia świata. Słowo bowiem uczestniczy w dziele stworzenia świata jako aktywny współtwórca, jako to Słowo stwarzające. W sposób szczególny w dziele stworzenia człowieka. Współdziałając i stwarzając, Słowo jest nie tyle królem świata, co świata Panem. Stąd też całe stworzenie, a zatem i każdy człowiek, winien Słowu jako swojemu Panu posłuszeństwo. Fragment głoszący, że przez Słowo wszystko się stało, wskazuje również na działanie Słowa w dziele objawiania, które dokonuje się w historii określanej mianem historii zbawienia. Nic bowiem, co dokonało się w dziejach zbawienia, nie mogło i nie może się wydarzyć bez tego, który jest Słowem. Można ten fragment tłumaczyć jako wszystko w Nim się objawiło, w Nim się stało, objawiło się i trwa. Działalność objawicielska Słowa ma miejsce nie tylko w momencie stwarzania świata, ale rozciąga się na całą historię. Bez działania Słowa nic by nie zostało stworzone, nic też nie mogłoby się zdarzyć w historii zbawienia. Nie byłoby ani świata, ani dziejów tego świata. Dzieło stworzenia było pierwszym wydarzeniem, w którym dokonała się objawicielska działalność Słowa. To objawienie nie zakończyło się jednak wraz ze stworzeniem świata, zwłaszcza stworzeniem człowieka. Przeciwnie. Działalność Słowa nieustannie trwa w dziejach ludzi, prowadząc ich do zbawienia. Słowo jest pośrednikiem, jest narzędziem stwórczej działalności Boga. Nie jest jednak ono pomiędzy Bogiem i światem, ono współdziała z Bogiem w procesie kreowania świata i historii. Autor hymnu przyznaje Słowu moc równą Bogu Ojcu. Świat i historia, ludzie i ich dzieje pozostają w stałej, dynamicznej więzi ze Słowem, które jest u Boga. Ono jest stale aktywnym źródłem istnienia stworzeń i motorem ich dziejów. Wszystko stało się przez Słowo i bez tego Słowa nic nie istnieje.
Dalej starochrześcijański hymn, patrząc na tajemnicę Jezusa, głosi: w Nim było życie, a życie było światłością ludzi.
Jezus Chrystus, Bóg Słowo, jest osobą posiadającą pełnię życia. To właśnie Słowo, w którym jest życie, jawi się jako najważniejszy punkt odniesienia dla całego świata, szczególnie zaś dla ludzi. W Słowie stał się świat. Świat widzialny wraz z człowiekiem istnieje tylko dzięki Słowu. Słowo jest źródłem tego życia. Życie bowiem w tekście prologu Jana oznacza życie nadprzyrodzone, udzielane jako dar zbawczy, jako życie wieczne, które istnieje jedynie w Jezusie Chrystusie. To życie Syn otrzymuje od Ojca i objawia wierzącym. To życie, życie wieczne, jest światłością dla ludzi. Światłem bowiem i zbawieniem człowieka, powie psalmista, jest sam Bóg. U Boga bowiem jest źródło życia. W Bogu, który jest światłością, człowiek może oglądać światłość, powie psalmista. Bóg jest światłością wieczną, dopowie prorok Izajasz. Istotą życia, które objawia się w Słowie, jest zbawcza obecność Boga. Życie Boże jest obecne jedynie w Słowie. Słowo jest równocześnie jedynym źródłem życia dla świata. To życie objawiło się w Słowie, w tajemnicy wcielenia i wciąż jest ludziom ofiarowywane. Wcielone Słowo przynosi na świat światłość. Ludzie zaś przemieniani przez światłość mogą cieszyć się prawdziwym życiem. Bóg, Słowo jest dla wszystkich ludzi, wszystkich czasów, jedynym źródłem życia, życia Bożego.
Starochrześcijański przedjanowy hymn głosi także dramat ludzi, którzy odrzucają Boga. Czytamy w hymnie, iż Słowo przyszło do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli.
W tym przesłaniu wieszczącym odrzucenie przychodzącego Słowa można wskazać dwie zasadnicze myśli. Twórcze, dynamiczne Słowo Boga stworzyło świat, było źródłem porządku i harmonii w świecie. Szczególnym dziełem Boga, Boga Słowa, było stworzenie człowieka. Ludzie mogli rozpoznać Słowo, gdyż było ono dostrzegalne i poznawalne w całym wszechświecie. Stąd też wielu komentatorów podkreśla, że nawet gdyby Jezus Chrystus nie przyszedł na świat w postaci cielesnej, to i tak można było zawsze widzieć działające w świecie Boże Słowo, Boży rozum w działaniu. Ale niestety, chociaż to działanie zawsze było jawne, ludzie nigdy go nie poznali. I druga kwestia, którą wskazuje autor starochrześcijańskiego hymnu, ta druga kwestia to podkreślenie, że Słowo przyszło do swojego domu, do swojej własności, ale swoi go nie przyjęli. Znamienne, że Chrystus przyszedł do narodu, który powinien go przyjąć, tak jak króla przyjmuje się, który przybywa do swojego kraju. Tymczasem on został odrzucony. Nie przyjęli go swoi.
Hymn głoszący tajemnicę Boga Słowa mówi nade wszystko o wcieleniu. Starochrześcijański autor stwierdza: Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas.
Aby przedwieczne Słowo mogło być słyszalne i poznawalne, dokonało się wcielenie. Wydarzenie to było nieprzewidywalne, wręcz niemożliwe. Pierwotna wspólnota wyrażała to radosnym wyznaniem: Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzony od Ojca otrzymuje pełen łaski i prawdy. Ten werset ukazuje istotę zbawczego objawienia, którym jest Słowo, które staje się ciałem. Tekst starego hymnu, podobnie jak i czytany przez nas tekst prologu Ewangelii Świętego Jana, zmierza do wydarzenia wcielenia, które jest centralnym wydarzeniem dziejów zbawienia. Miłość Boga do człowieka sprawia, że Słowo przychodzi w sposób najdoskonalszy na świat i w tym świecie zamieszkuje. Człowiek może oglądać chwałę Boga. Słowo staje się ciałem, wkracza w dzieje człowieka, zamieszkuje między nami i pozostaje obecne wciąż w ludzkim świecie. Zamieszkujące pośród ludzi Słowo pełne jest łaski, daru prawdy, który to dar jest ofiarowywany ludziom. Uczniowie oglądają ofiarowywaną im prawdę, odkrywają i kontemplują chwałę jednorodzonego. Niezwykłe wydarzenie. Absolutny boski byt łączy się z przygodnym bytem ludzkim. Słowo, odwiecznie żyjąc życiem Boga, w pewnym momencie historii rozpoczyna inny sposób istnienia. Rozpoczyna istnienie otwarte na doświadczenie słabości, cierpienia, śmierci. Słowo stało się czymś ze świata i ludzkości. Staje się widzialne, zmysłowe, ograniczone, fizyczne, przejściowe, przemijalne. Słowo, będąc Bogiem, staje się prawdziwym człowiekiem. Ważne, Bóg Słowo nie tyle objawił się w postaci człowieka. Słowo to stało się człowiekiem, stało się prawdziwym ciałem. Boskie Słowo zaistniało na sposób ciała. Zanim stało się ciałem, istniało w chwale swojego Ojca. Gdy stało się ciałem, istnieje w uniżeniu ziemsko-ludzkiej egzystencji. Wciąż jednak zachowuje stałą więź z Ojcem. Słowo, w momencie, gdy stało się ciałem, rozpoczęło nową epokę w swoich dziejach. Słowo, które było u Boga, przyjęło jeszcze inny sposób istnienia. Przyjęło sposób istnienia w ciele. Słowo stało się konkretnym człowiekiem, Jezusem z Nazaretu. Jego zamieszkanie pośród ludzi ma charakter stały. To zamieszkanie Słowa w świecie określone jest greckim słowem skeneo, rozbić namiot. Hymn przywołuje na myśl rzeczownik grecki skene, namiot, mieszkanie, przybytek, który w greckim tekście Starego Testamentu używany był na określenie świętego przybytku. Możemy powiedzieć, Słowo, które stało się ciałem, jest nową świątynią, nowym przybytkiem, nowym mieszkaniem. Słowo wcielone jest świątynią wspólnoty wierzących, jest świątynią Kościoła. Jezus jest świątynią ostatecznego objawienia się Boga. Dzięki Jego zamieszkaniu pośród nas możliwy jest dialog między Bogiem i Jego ludem. Nawiązując do tradycji o namiocie spotkania w Starym Testamencie, pierwsi chrześcijanie widzieli w Chrystusie nowe miejsce, które Bóg wyznaczył na spotkanie z człowiekiem. Chrystus jest nowym miejscem i nowym sposobem obecności Boga wśród ludzi. W Chrystusie bowiem Bóg jest stale obecny i gotowy, by w każdej chwili spotkać się z człowiekiem i prowadzić z nim dialog. Każdy, kto tego zapragnie, każdy, kto tylko będzie chciał, może wejść do tego miejsca, aby spotykać się z Bogiem.
Za dzisiejszy wykład dziękujemy księdzu profesorowi Piotrowi Łabudzie, a na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Gdzie, w jakim mieście powstały dwa teksty Nowego Testamentu, które przekazują myśl o preegzystencji Jezusa? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłane na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.